I jeszcze więcej informacji. W Radiu RMF 24 w naszym wieczornym programie poruszymy teraz trudny temat, którego myślę, że na razie wszyscy politycy dość skutecznie unikają. Bo czy 75 to nowa 65, taki przewrotny tytuł, bo takie pytanie coraz częściej pojawia się w kontekście długości naszego zawodowego życia. Żyjemy coraz dłużej, a jednocześnie codzienne życie staje się coraz droższe. To wszystko sprawia, że z każdym rokiem trudniej jest po prostu nam odejść z pracy. O tym pisze m.in. słynny portal BBC. Z nami Andrzej Kubisiak, zastępca dyrektora Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Dobry wieczór panu.
Dobry wieczór.
Proszę pana, to jest taki temat, tak jak wspomniałem na początku, który jest trudny i mało kto chce o nim głośno rozmawiać, bo przecież niewiele znajdzie się takich osób, które chciałyby pracować dłużej, biorąc pod uwagę obecną rzeczywistość, jaki jest, gdzie to życie emeryta czasami jest po prostu fajne i korzystanie z życia po 65 ryku życia wydaje się też bardzo kuszącym pomysłem.
Znaczy, na pewno jest to temat, który jest bardzo kontrowersyjny politycznie i społecznie, bo istnieje takie silne przekonanie, że jakby dany system emerytalny i pewna umowa społeczna między obywatelami a rządem, który taki system gwarantuje, no, nie powinna zmieniać reguł w czasie gry, czyli osoby, które gdzieś wchodziły na rynek pracy na przykład 30 lat temu, dzisiaj zbliżają się powoli w okolice wieku emerytalnego, no gdyby nagle im tutaj wydłużać terminy albo zmieniać terminy, jeżeli chodzi o wiek emerytalny, no mogłoby to wzburzyć jakby u nich dodatkowe emocje. Natomiast
no już raz taki pomysł przecież został wprowadzony na chwilę, więc niektórzy już to przeżyli.
Tak, natomiast no, pamiętamy też, jaka była reakcja, bym powiedział, w konsekwencji na te
polityczne
działania. Ostatnio Francja próbowała również podnosić wiek emerytalny. Udało się, ale było związane to z masowymi protestami i no, dużą eskalacją konfliktu wewnętrznego, więc no, jest to temat na pewno na poziomie politycznym bardzo trudny.
Jak to w takim razie zrobić? Czy na przykład myśleć o tym, że na przykład za 5 lat wszyscy ci, którzy będą wchodzić na rynek pracy, czyli powiedzmy 18, 19, może 20-latkowie, dowiedzą się, że ich czas przejścia na emeryturę to nie będzie 65, tak jak jest teraz dla mężczyzn, tylko na przykład 70. Czy to byłoby uczciwe i czy to w ogóle jest realne?
Znaczy, musimy sobie jasno powiedzieć o jednej bardzo ważnej rzeczy, o której też właśnie w tym materiale BBC mówi. My żyjemy coraz dłużej. Kiedyś ten poziom wieku emerytalnego był związany też z długością życia i ten okres emerytalny po prostu był wyraźnie krótszy, czyli ten okres wypłat, przez co te wypłaty mogły zgromadzone przez całe życie zawodowe mogły starczyć na to, żeby godnie żyć na emeryturze. Dzisiaj problem, który dotyka większości krajów rozwiniętych, to jest proces starzenia się społeczeństwa. Jest nas coraz więcej, jeżeli chodzi o osoby w wieku emerytalnym. Żyjemy coraz dłużej i to powoduje, że na przykład kobieta, która w Polsce przechodzi wiek emerytalny w okolicach 60 roku życia i się dezaktywizuje i przechodzi na świadczenie emerytalne, średnio taka kobieta żyje niemal 80 lat w Polsce, tak? Czyli okres wypłat później trwa prawie 20 lat, więc te świadczenia emerytalne, nie dość, że dosyć krótko są zbierane, relatywnie krócej w stosunku do mężczyzn, a też dłużej są potem wypłacane. I dzisiaj to jest dosyć istotny element, ponieważ koszty wypłaty świadczeń emerytalnych zaczynają coraz bardziej dominować w budżetach poszczególnych państw rozwiniętych. Te świadczenia na koniec dnia wcale nie są dużo wyższe, ale udział tych kosztów w budżecie państwa, to co kraje poszczególne muszą wydawać ze zgromadzonych podatków, udział tych świadczeń emerytalnych bardzo mocno rośnie i w perspektywie no, nieuchronnych perspektyw demograficznych ten udział będzie jeszcze mocniej rósł i ta debata emerytalna w większości krajów rozwiniętych, szczególnie w Unii Europejskiej, no, będzie powracała jak bumerang.
Czy w takim razie pomysłem mogłoby być na przykład to, żeby ludzi zachęcać albo w jakiś sposób ich mobilizować do tego, żeby na emeryturę w wieku, który jest przewidziany w przepisach, nie przechodzili, tylko żeby pracowali dłużej. Pytanie, czy to jest realne i w ogóle, czy w naszych dzisiejszych, współczesnych czasach tych ludzi pracujących już po przekroczeniu progu emerytalnego jest dużo?
Niestety jest ich bardzo mało i jest to taki element trochę behawioralny, że wiele osób czeka do momentu, aż osiągną konkretny wiek i właściwie zaraz potem przechodzi na świadczenia emerytalne. Aktywność zawodowa kobiet po 60 radykalnie spada, podobnie jest z mężczyznami, jeżeli chodzi o wiek powyżej 65 lat. Polski rząd ma w planach wprowadzić nowe rozwiązania, jeżeli chodzi o aktywizację osób w wieku emerytalnym. W narządzie ma stanąć ustawa zmieniająca tak zwane instytucje rynku pracy i ma się tam pojawić też rozwiązanie, gdzie będzie specjalne finansowanie czy dotowanie nawet zatrudniania osób w wieku emerytalnym przez pracowników, czyli część kosztu pracy będzie refinansowana ze środków budżetowych, żeby zachęcać firmy do zatrudniania osób starszych. Bo pamiętajmy o tym, że cała debata wokół wieku emerytalnego i aktywności seniorów na rynku pracy musi być powiązana jeszcze z innym zjawiskiem, a więc zjawiskiem ageizmu i dyskryminacji ze względu na wiek. Jest to dosyć duży problem również w Polsce, bo przesuwając granice wieku, w którym ludzie powinni pracować w danym kraju, musimy też tworzyć zachęty i mechanizmy, żeby te osoby miały możliwość podjęcia tej pracy, a nie tylko obowiązek w jakimś stopniu. A w Polsce, jeżeli chodzi o zjawisko dyskryminacji ze względu na wiek, badaliśmy je w Polskim Instytucie Ekonomicznym 2 lata temu. Niestety występuje i porównywalni kandydaci 30-letni i 50-letni są bardzo odmiennie traktowani. Gdy wysłaliśmy fikcyjne CV w rynek, ponad dwukrotnie mniej reakcji było na ogłoszenie, na aplikację wysłaną przez 50-latka niż 30-latka. To co dopiero jeszcze, gdybyśmy wzięli pod uwagę 60-letniego kandydata w tym wypadku.
No tak, to bardzo bolesne doświadczenia, które też pokazują, że dla ludzi, którzy nawet by chcieli trochę szukać jakiegoś zajęcia po przekroczeniu wieku emerytalnego, to może być to trudne. Czy jeszcze, jeśli do tego dojdzie ten element związany z no, relatywnie niską emeryturą, którą sobie wypracowali, to właściwie, tak mówiąc wprost, to nie ma dla tych ludzi ratunku. Co oni mogą zrobić?
No jest to na pewno trudne wyzwanie. Jakby też perspektywa czasowa, pójdziemy dalej w kolejne lata, prawdopodobnie będzie taka, że pracodawcy jednak będą się coraz bardziej otwierać na to pokolenie tak zwanych silversów, żeby też wypełniać braki na rynku pracy, no bo osób w wieku produkcyjnym będzie po prostu coraz mniej, więc w pewien sposób naturalny i rynkowy ta zmiana powinna się dokonywać, więc to będzie taki element, który raczej powinien być pozytywną wiadomością, natomiast tutaj wiele zachęt i działań po stronie przekonywania też pracodawców, tworzenia zachęt takich czy finansowych, czy podatkowych, żeby były dodatkowe bodźce do zatrudniania tych pracowników, są niezbędne w debacie o tym, żebyśmy mogli pracować albo żebyśmy chcieli pracować też dłużej. Bo pamiętajmy, że zupełnie inna dyskusja dotyczy pracowników umysłowych, na przykład na uczelniach, czy w redakcjach, czy w różnych miejscach, gdzie pracujemy umysłowo, a zupełnie inna jest tam, gdzie pracujemy fizycznie, gdzie mamy do czynienia z wysiłkiem fizycznym. Tam długotrwała praca jest dużo bardziej wyniszczająca dla organizmu, dużo trudniejsza do kontynuowania przez wiele lat i ta dysproporcja jest bardzo istotna też w kontekście samej dyskusji i debaty w kontekście długości pracy.
Czy myśli pan, bo tak mi teraz tutaj przyszło do głowy, czy bardzo dyskusyjnym pomysłem byłoby takie rozwiązanie, że emeryturę uzależnia się od tego, czy też wiek przejścia na emeryturę od momentu, od tego w jakim powiedzmy przestrzeni zawodowej ktoś pracował, że właśnie pracownicy umysłowi teoretycznie przechodziliby później, a pracownicy fizyczni trochę wcześniej?
No to pewnie było bardzo trudne do uregulowania, bo trzeba byłoby jakieś konkretne kody PKD pewnie znaleźć z konkretnych branż. No to mogłoby być trochę trudne do zrealizowania w warunkach równości, którą gwarantuje nam konstytucja, więc mogłoby to być
dyskusyjne.
Bardzo trudne w tym zakresie. Natomiast ja miałbym inny postulat i propozycję, jeżeli ktoś z decydentów by nas miał słuchać. Dzisiaj dyskutowany jest bardzo często pomysł związany z 4-dniowym tygodniem pracy chociażby.
Tak.
Może te dwie debaty ze sobą połączyć, czyli zrobić taki mechanizm, przepraszam za określenie, transakcyjny, na przykład skracać tydzień pracy, ale wydłużać wiek, w którym pracujemy, czyli per saldo, żeby liczba godzin przepracowanych w naszym życiu gdzieś się równoważyła, ale jak wszystkie badania dotyczące czterodniowego tygodnia pracy pokazują, to jest mechanizm, który powoduje mniej problemów zdrowotnych, zarówno tych fizycznych, jak i psychicznych, jeżeli chodzi o obciążenie pracowników, więc ta długość życia też w zdrowiu w tym momencie by się nam wydłużała i wówczas moglibyśmy dyskutować o tym, żeby na przykład wydłużać okres też naszej pracy w latach, natomiast w tygodniu, żeby ta praca była na przykład krótsza, więc jest to pewne coś za coś. Oczywiście to nie jest mechanizm optymalny dla wszystkich, ale podobno te, z których nikt nie jest do końca zadowolony, są później najlepsze dla samego rynku.
Czyli taka transakcja, w której każdy dzień wolny, nazwijmy to w tygodniu, który zostaje nam dany przed przejściem na emeryturę, powinien być odpracowany po przekroczeniu progu emerytalnego. Taki schemat dość prosty się wydaje w wyobrażeniu.
Na przykład tak, można byłoby tak założyć.
No może to jest faktycznie rozwiązanie, które zmieni i nastawienie i przede wszystkim no, poprawi trochę ten rynek emerytalny i są sytuacje ludzi, którzy albo przechodzą na emeryturę, albo już przeszli na emeryturę i być może też oczekują znacznie większych świadczeń niż te, które mają w tej chwili. Bardzo panu dziękuję za ciekawy wykład i rozmowę. Naszym gościem dziś w Radiu RMF 24 był pan Andrzej Kubisiak, zastępca dyrektora Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Kłaniam się panu i do następnego spotkania.
Dziękuję serdecznie. Wszystkiego dobrego.